Bardzo gorąco pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja. W każdy piątek wieczorem rozmowy niedokończone. Tytuł tych rozmów, cykl Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem, specjalistą od Pisma Świętego, który będzie nam przybliżał Słowo Boże na najbliższą niedzielę, jest ksiądz doktor Mariusz Szmajdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Bardzo gorąco witamy księdza profesora i cieszymy się właśnie, że tego wieczoru będziemy mogli właśnie uczestniczyć w pogłębianiu naszej wiedzy, świadomości nad Pismem Świętym, nad konkretnym Słowem Bożym, które do nas przyjdzie w najbliższą niedzielę.
Witam bardzo serdecznie.
Na początek, jak zawsze, nasza modlitwa do Ducha Świętego. Prośmy Ducha Świętego o światło dla nas, kiedy będziemy rozważać tajemnice Pisma Świętego.
Za tydzień Wigilia. O tym w dniu dzisiejszym mówi się już bardzo dużo. Za tydzień usiądziemy do wigilijnego stołu i adwentowe milczenie przerwiemy śpiewem kolęd i przełamywanym opłatkiem wraz z wypowiedzianymi życzeniami wszelkiego dobra. Najbliższa niedziela, czwarta niedziela adwentu, zarazem już ostatnia niedziela tego okresu liturgicznego, wprowadza nas swoimi czytaniami w ten piękny klimat świąt Bożego Narodzenia. Piękny i zarazem bardzo ważnych dla naszego zbawienia. Wszystkie te czytania będą ukazywać Jezusa z Nazaretu, Jezusa Chrystusa, jako tego, który przyjdzie, narodzi się i spotka się z człowiekiem. Wsłuchajmy się w treść tych czytań, poczynając od pierwszego czytania, a w sposób szczególny wysłuchajmy Ewangelii.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam było naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel.
Nasz adwentowy przewodnik, prorok Izajasz, towarzyszy nam do samego końca. Także w najbliższą niedzielę będziemy słuchać proroctwa z jego księgi. Proroctwa chyba, które jest najbardziej znanym proroctwem, wypowiedzią o mającym przyjść Mesjaszu. Zapowiedź panny, dziewicy, która porodzi syna i nazwie go bardzo pięknym, wymownym imieniem Emmanuel, co po hebrajsku znaczy Bóg z nami. Prorok Izajasz jest nazywany ewangelistą Starego Testamentu, czy księciem wśród proroków. Rzeczywiście w jego księdze można odnaleźć wiele tekstów, które mówią o mającym przybyć Mesjaszu. Tak jak właśnie to proroctwo z 7 rozdziału. Ale żebyśmy mogli dobrze zrozumieć sens tego proroctwa, kim będzie to dziecię i jego matka, należałoby najpierw spojrzeć na historyczną sytuację tego wydarzenia. Oto słyszeliśmy, że prorok przychodzi do króla Achaza, króla judzkiego, króla zasiadającego na tronie w Jerozolimie i w sposób, wydawałoby się taki dosyć kategoryczny, zwraca się do króla. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego. Nie wypowiada żadnych formuł grzecznościowych, pochwalnych na cześć króla. Nie pyta się, czy może zabrać głos, ale od razu przedstawia to, co zamierza mówić, to, co jest dane mu od Boga. W pewnym sensie, tak mówiąc na marginesie, nie ma się czemu dziwić, Izajasz to arystokrata, człowiek dworski, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, prorok taki salonowy czy pałacowy. I prawdopodobnie w związku ze swoją wysoką pozycją społeczną, arystokratyczną, miał, jak to mówi Ryszard Kapuściński w książce zatytułowanej Cesarz, nieograniczoną ilość dojść do władcy. Mógł przyjść, kiedy tylko zechciał i właśnie oznajmiać swoją wolę. Co jest tą wolą? Proś dla siebie o znak od Pana. I prorok wręcz zakreśla szeroką, bardzo szeroką perspektywę, można powiedzieć wręcz nieogarnioną perspektywę, bowiem mówi, czy to głęboko w Szeolu, czy wysoko w górze. Jaka jest odpowiedź króla Achaza? Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. W pierwszym odczuciu można odnieść wrażenie, że jest to odpowiedź ze wszech miar prawidłowa. Słowa nie będę wystawiał Pana Boga na próbę wyraźnie nawiązują do drugiego przykazania z dekalogu. Nie będziesz brał imienia Pana swego na daremno. Nie będziesz poddawał Pana Boga swego pewnej próbie, czy przyzywał Jego imienia do niepotrzebnych rzeczy. Gdyby tak było istotnie, to król Achaz zasługiwałby na pochwałę, że jego odpowiedź jest bardzo religijna i jest na właściwym miejscu, że nie ulega tej próbie, czy może nawet pokusie, którą przedstawia mu prorok. Musimy jednak pamiętać, że gdyby tak było, to jego odpowiedź spotkałaby się z pochwałą proroka Izajasza. A jak słyszeliśmy w dalszej wypowiedzi Izajasza, w tym dialogu z królem, nie ma żadnych słów pochwały, uznania. Wręcz przeciwnie, są bardzo ostre słowa, słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się mojemu Bogu. Można zadać teraz pytanie, dlaczego więc król odpowiada w ten sposób, powiedzmy, pod swego rodzaju przykrywką religijności. Otóż sytuacja, w której w te czasy, w których żył król Achaz, w których panował, były niezwykle trudne. Oto cała potęga, cała wielka monarchia Dawidowo-Salomonowa, czyli tych wielkich królów Izraela, uległa rozpadowi. Znaczna część tego państwa już przestała istnieć od ponad 100 lat, bowiem w 722 roku przed Chrystusem król asyryjski najechał na państwo północne, na królestwo północne, zdobył i zniszczył Samarię, a ludność tego państwa uprowadził w niewolę. Pewną wolnością, ale wolnością ciągle zagrożoną ze strony potężnych nieprzyjaciół, cieszyło się właśnie królestwo ze stolicą w Jerozolimie, czyli królestwo południowe, królestwo judzkie. I król Achaz był świadomy, że chociaż jeszcze może panować w tym swoim niewielkim państewku, to jednak wciąż zagraża mu potęga państwa asyryjskiego, które regularnie przeprowadza kampanie zbrojne w stronę Egiptu, a zatem również w stronę Jerozolimy. Jako król ludu wybranego, jako władca tego ludu, Achaz powinien być pięknym przykładem całkowitej ufności względem Boga. Powinien okazać swoją wiarę i poddać się działaniu Bożemu. Tak bowiem ukazuje, taki jest bowiem sens przesłania biblijnego. Co robi Achaz? Achaz okazał się jednym z najgorszych królów judzkich. Pomijając już, przynajmniej na ten moment, aspekt religijny, był człowiekiem małostkowym, można powiedzieć, człowiekiem bez własnego zdania i bardzo chwiejnym. Motał się wręcz, tak można powiedzieć, bez żadnej przesady, motał się w zawieraniu sojuszy. Albo z władcą Egiptu, albo z władcą Asyrii, żeby przynajmniej opóźnić, czy jakoś osłabić moc najazdu, albo właśnie z władcą Egiptu, by zawrzeć sojusz i przeciwstawić się władcy Asyrii. Tak naprawdę nie wiedział, co robić. Jego poselstwa z Jerozolimy, zmierzały bez przerwy w stronę Egiptu bądź w stronę Asyrii. I właśnie prorok Izajasz, prorok, czyli człowiek posłany od Boga, miał przypomnieć, jaka jest jego rola w państwie, co on powinien robić jako król, poddać się działaniu Bożemu i wierzyć, że nawet z niewielką garstką żołnierzy może przeciwstawić się potędze króla babilońskiego i uratować święte miasto, Jerozolimę, i w ten sposób okazać działanie Boga w swoim narodzie, w swoim państwie. Żeby o tym przypomnieć, Bóg posyła proroka właśnie z tym poleceniem. Proś dla siebie o znak. Jest to więc wyraz wielkiej miłości, można powiedzieć otwartości ze strony Pana Boga. Skoro człowiek jest zamknięty, zasklepiony, skoro ten władca nie może sam otworzyć się na działanie Pana Boga, nie ma dostatecznej wiary, czy mieć jej nie chce, Bóg gotów jest spełnić pewien znak, by król zaczął wreszcie wierzyć, by zaczął poprawnie działać. I właśnie Achaz, który odrzuca tą możliwość Bożego działania w swoim życiu i w swoim państwie, myśli wciąż po ludzku, myśli właśnie o możliwości zawieranych sojuszy między wielkimi mocarstwami. Stąd właśnie te ostre słowa proroka. Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom? Ludzie spodziewali się od władcy dobrej postawy. Sami, którzy stanowili lud wybrany, lud religijny, pragnęli, aby ich władca też był religijny. A więc uprzykrzać się ludziom, ale także uprzykrzać się samemu Bogu. I prorok zapowiada wówczas ten cudowny, niezwykły znak. Pan sam da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel. Panna pocznie i porodzi. mrokach Starego Testamentu jeszcze jest to jakaś tajemnicza postać owej kobiety. Termin użyty tutaj w oryginale hebrajskim jest dwuznaczny. Rzeczownik Alma może oznaczać zarówno dziewicę, ale także młodą kobietę, nawet już zamężną, czy też pod względem stanu cywilnego pannę. A więc panna względnie dziewica. Dopiero dokonany po wiekach przekład Starego Testamentu wersji hebrajskiej na grecką sprecyzuje to proroctwo, używając słowa parthenos, czyli dziewica, że dziewica pocznie i porodzi syna. Ten nowonarodzony syn będzie znakiem tego, że Pan jest ze swoim ludem. Immanuel, Bóg z nami. A więc ma przypomnieć i królowi, i całemu ludowi, że Bóg jest obecny pośród swojego ludu. Nawet w tak trudnych sytuacjach, a może inaczej, właśnie w sposób szczególny, w tak trudnych sytuacjach, jak widmo najazdu asyryjskiego. Mieszkańcy Jerozolimy, Achaz, jego dwór, a także wszyscy z państwa, mieszkańcy państwa południowego widzieli, co się dzieje poza ich granicami. Że tam, gdzie przeszła kampania asyryjska, wszystko zostało zrównane z ziemią, a ludność wywieziona do niewoli. Jednak Bóg każe wierzyć, każe trwać i tylko w ten sposób można się ostać. I właśnie to, co by można nazwać streszczeniem całego orędzia proroka Izajasza, znajduje się dokładnie w wersecie poprzedzającym niedzielne pierwsze czytanie. Jeżeli mamy przed sobą tekst Pisma Świętego, otwarty na siódmym rozdziale proroctwa Izajasza, to przeczytajmy werset dziewiąty, właśnie to, co następuje przed upomnieniem Achaza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostoicie się. W przesłaniu tego tekstu musimy pamiętać, że postawa Achaza jest obecna w różnych okresach. Nie czas i miejsce to nie ta audycja, by tutaj wskazywać konkretne przypadki, ale jesteśmy przecież świadkami, odbiorcami tego, że pewien fałsz, pewne zakłamanie próbuje się przedstawić, próbuje się nam wmówić właśnie pod pozorami religijności, pod pozorami przywoływania Pisma Świętego, Bożego Prawa, 10 przykazań. My, którzy spodziewamy się dobra od drugiego człowieka, musimy mieć oczy otwarte, serce słuchające i czuwające, by rzeczywiście fałsz i kłamstwo w takim achazowym wydaniu nie omamiło nas i nie sprowadziło do błędnego działania. Błędnego działania. Powiem, gdybyśmy czytali dalej Księgę Izajasza, dalsze rozdziały, to przekonalibyśmy się, że rzeczywiście do najazdu asyryjskiego doszło. Ale kiedy już władca asyryjski stanął pod bramami, musiał się wycofać, bo Bóg w sposób cudowny zadziałał i ocalił Jerozolimę, jej władcę, co prawda już kolejnego władcę, nie samego Achaza, ale ocalił swój lud, a znakiem tego ocalenia, znakiem tej ufności była właśnie owa kobieta, która porodziła syna, będącego świadkiem tej prawdy, że Bóg jest z nami.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Paweł apostoł głosił Jezusa Chrystusa. Głosił Go podczas swoich podróży apostolskich, poprzez swoją działalność misyjną, jak również poprzez listy. Dzisiejszy fragment otwierający list do Rzymian, a więc pierwszy list, jaki znajdziemy w kanonie Pisma Świętego, nie jest to jednak pierwsze chronologicznie pismo Pawła Apostoła, w tym liście od razu jest mowa o Chrystusie. Że Paweł wyraźnie poświadcza, że jest przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej i że jest to Ewangelia o Synu Boga, pochodzącym, i tutaj jakby Paweł pokazywał taką dwutorowość. Otóż Syn Boży na sposób ziemski pochodzi według ciała z rodu Dawida, a ustanowiony według Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych. To krótkie wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, w Jezusa z Nazaretu, objawia prawdę o Jego człowieczeństwie i boskości. Jezus Chrystus, w ten sposób ukazany, jest prawdziwym człowiekiem. Jest tym, który na sposób ziemski pochodzi z dynastii królewskiej, z pokolenia Judy. Właśnie dzisiejszej, odwołując się już nie do niedzielnej liturgii słowa, ale do dzisiejszej liturgii słowa, warto przypomnieć to czytanie otwierające nowy cykl czytań adwentowych od 17 grudnia i w tym pierwszym dniu pojawia się bardzo stare proroctwo pochodzące, zaczerpnięte z Księgi Rodzaju z 49 rozdziału, gdzie jest błogosławieństwo Jakuba względem wobec swojego syna, Judy. Otóż ojciec wysławia najpierw swojego syna: Judo, młody lwie, na zdobyczy ruść będziesz. A następnie zapowiada, że nie zostanie odjęte berło pasterskie ani laska spośród jego kolań, dopóki nie przyjdzie ten, do kogo ono w pełni należy. I właśnie Jezus z Nazaretu, jako prawdziwy człowiek, jest potomkiem królewskim. Tutaj to Paweł zaznacza poprzez słowa syn z rodu Dawida. W Ewangeliach znajdziemy także określenia, zawołania, nawoływania do Jezusa poprzez takie wyrażenia, wykrzykniki jak: Jezusie, Synu Dawida. To wszystko wyraża nadzieję na to, że Jezus jest nie tylko potomkiem królewskim, ale również oczekiwanym Mesjaszem. bo właśnie z owego rodu królewskiego, z pokolenia Judy, potomek króla Dawida miał być Mesjaszem, zasiąść na tronie i odebrać bezprawnie zabrane berło, bezprawnie zabraną władzę i królować. Druga część natomiast tego wyznania wiary w dzisiejszym w niedzielnym drugim czytaniu to mowa o synostwie Bożym, że Jezus Chrystus to również prawdziwy Bóg, ustanowionym według Ducha Świętego pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych. I tutaj, wczytując się dokładnie w ten tekst, nie możemy mieć żadnych wątpliwości co do pochodzenia, czy też co do momentu, kiedy Jezus Chrystus jest owym pełnym mocy Synem Bożym. Jakoby w pierwszym odczuciu, tak u kogoś może zrodzić się taka myśl, że to dokonuje się poprzez zmartwychwstanie. Otóż nie. Poprzez zmartwychwstanie ono w pełni się objawia. Objawia się dla naszego dobra. Natomiast to Boże synostwo jest, no, używając naszych kategorii, kategorii czasowych, bo nic poza czasem nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, a więc używając tych kategorii jest od samego początku, chociażby od tego ziemskiego początku. Otóż Jezus, rodząc się jako człowiek, jest Bogiem, a ta prawda zostanie przypieczętowana i objawiona nam wszystkim w sposób pełny poprzez fakt zmartwychwstania. Kiedy ujrzymy Jezusa, właśnie owego potomka królewskiego, triumfującego w największej walce, jaką można sobie wyobrazić. Już nie z drugim człowiekiem, nie ze złem tego świata, ale ze śmiercią. Nikt z ludzi, chociażby najpotężniejszy, czy najbogatszy, czy mający największą władzę, nie jest w stanie zapanować nad śmiercią. To panowanie, to ten triumf nad śmiercią należy tylko do Syna Bożego, czyli do Boga, który z tego starcia się ze śmiercią wychodzi zwycięsko jako zmartwychwstały król. I właśnie w imieniu tego Syna Bożego i Syna Człowieczego zarazem, a także w imieniu Boga Ojca pozdrawia Paweł Apostoł wspólnotę, do której zamierzał przybyć, wspólnotę Kościoła w Rzymie, a poprzez nich pozdrawia nas samych i zachęca do tego, abyśmy, tak jak On, wpatrywali się w Chrystusa.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, w pierwnim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.
Ta Ewangelia, którą można określić zwiastowanie Józefowi, łączy się z pierwszym czytaniem, z czytaniem z księgi proroka Izajasza w dwóch aspektach. To, co oczywiście najłatwiej zauważyć, najbardziej rzuca się w oczy, to przywołanie przez Mateusza cytatu z księgi Izajasza, to co słyszeliśmy wcześniej. Z tym, że już z dwoma pewnymi zmianami. Mateusz cytuje ten tekst już w tradycji greckiej, a zatem nie panna pocznie, ale dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, i Mateusz dopisuje znaczenie owego imienia, to znaczy Bóg z nami. Właśnie tłumaczy to hebrajskie wyrażenie, żeby było ono przystępne. Ale nie tylko to jest łącznikiem tej niedzielnej Ewangelii z pierwszym czytaniem. Otóż anioł, kiedy zjawił się we śnie Józefowi, zwraca się do niego takimi słowami: Józefie, synu Dawida, a zatem synu króla, potomku królewskim. Przypomina zatem, że Józef jest, tak jak niegdyś Dawid, jego syn Salomon, czy wspominany wcześniej król Achaz, spadkobiercą tych wielkich obietnic wywodzących się już od samego Judy, od samego syna Jakuba, pobłogosławionego przez swojego ojca. Jest odbiorcą tej wielkiej nadziei, że Mesjasz będzie z tego rodu. Ale zanim właśnie też przejdziemy pod takim, pod względem teologicznym, religijnym, do wyjaśnienia tej Ewangelii, zwróćmy uwagę na samą sytuację. Sądzę, że właściwie jest to jedna z najbardziej dramatycznych scen opisanych w Ewangelii. Oto Józef, który jest przedstawiony przez ewangelistę Mateusza jako człowiek sprawiedliwy, spotyka się u swojej, widzi u swojej małżonki coś, co można by było nazwać największą niesprawiedliwością. Oto widzi, że jest ona w ciąży, spodziewa się dziecka, jednocześnie ma świadomość, że to dziecko nie jest jego. Może tutaj taka krótka wzmianka, tak dla ciekawości, jak wyglądały zaślubiny w kulturze judaistycznej, w kulturze żydowskiej, chociażby te z czasów Pana Jezusa. Otóż, gdy młody mężczyzna, w wieku mniej więcej 20 lat, w porozumieniu ze swoimi rodzicami, prosił o rękę młodej dziewczyny, oczywiście młodszej od siebie, prosił nie ją samą, ale prosił także ich rodziców. A więc ta umowa o związku małżeńskim, o zawarciu małżeństwa, dokonywała się, jak widzimy, w zasadzie pośród rodziców. Jeżeli rodzice jednej i drugiej strony wyrazili chęć, aprobatę, to pierwszy etap ceremonii można by było nazwać naszym językiem jako zaręczyny. Z tym, że te zaręczyny to nie tylko nałożenie pierścionka na palec, ale to już specjalny ceremoniał, który oddawał ową kobietę we władanie mężczyzny, pana młodego. A zatem stawała się ona już nie jego narzeczoną, ale w zasadzie żoną. Ten akt zawarcia małżeństwa był dopełniony poprzez wprowadzenie owej zaręczonej kobiety, owej małżonki, do domu mężczyzny, do domu męża. Czas, jaki mógł dzielić od owych zaręczyn, tak zwanych zaręczyn, do wprowadzenia do domu, mógł wynosić około roku. I ta sytuacja, którą widzimy w tej Ewangelii, właśnie zapewne jest w tym okresie między owym już poślubieniem przez zaręczyny, a wprowadzeniem do domu. Stąd właśnie pewność Józefa, że widząc Maryję w stanie błogosławionym, widząc, że spodziewa się dziecka, wie, że to dziecko nie jest jego. Prawo Starego Testamentu w takich sytuacjach było jednoznaczne i kategoryczne, żeby nie powiedzieć bezduszne. Kobieta, która okazała się niewierną, zwłaszcza w tym okresie przed wejściem do domu już poślubionego mężczyzny, podlegała karze śmierci, to śmierci bardzo okrutnej, ponieważ śmierci przez ukamienowanie. Spróbujmy sobie wyobrazić, jaki to jest rodzaj śmierci. Otóż po prostu ludzie uderzają w człowieka kamieniami tak długo, aż on umrze. Zatem kamieniowanie mogło trwać nawet kilka godzin, aż człowiek padł martwy pod wpływem takich ciężkich uderzeń. Jednak Józef, jak mówi ewangelista Mateusz, który był człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narazić jej na zniesławienie. Zamierzał oddalić ją potajemnie. Powiedzmy, z judaistycznego punktu widzenia, czy z tego punktu widzenia kogoś, kto respektuje i zachowuje prawo Starego Testamentu od początku do końca, nie był to czyn poprawny. Józef był wedle prawa wręcz zobowiązany do ujawnienia sytuacji Maryi. Ale ewangelista Mateusz celowo tutaj używa słowa sprawiedliwy w odniesieniu do Mateusza. To sprawiedliwy sugerowałoby sprawiedliwość starotestamentową, by ukazać, że właśnie już Józef, ów syn Dawida, w ziemskim znaczeniu, w ziemskim rozumieniu opiekun, ojciec, piastun przy Jezusa Chrystusa, jest ponad tą sprawiedliwością kazuistyczną, legalną, tą sprawiedliwością bezduszną, która za czyn wystawia paragraf i odpowiednio go egzekwuje. Otóż zamierza oddalić, i to potajemnie oddalić, Maryję, tak żeby uniknęła zniesławienia, tak żeby przede wszystkim nie doczekała się hańbiącego i bolesnego wyroku. Rzeczywiście, znowuż tak odwołując się do realiów, była to sytuacja możliwa. Jeżeli na przykład kobieta w tym okresie przed wprowadzeniem do domu przykładowo przestała się podobać mężczyźnie, czy znalazł jakąś przywarę, mógł oddalić, mógł zrezygnować, mógł rozwiązać mężczyzna mógł rozwiązać ten traktat małżeński i przez to zarówno i kobieta, jak i mężczyzna stawali się ludźmi wolnymi i wedle żydowskiego prawa mogli zawrzeć ponownie związek małżeński. A jednak nad tym wszystkim, prawda, nad tym działaniem i prawa, i wyniesieniem się, oczywiście w pozytywnym znaczeniu, przekroczeniem tego prawa, także w pozytywnym znaczeniu, przez Józefa, dla dobra osoby, którą kochał, wkracza anioł, Boży wysłannik. Mamy tutaj znowuż pewną podobną sytuację, jak do niedzielnego pierwszego czytania. To prorok posłany przez Boga przychodzi i oznajmia, królowi jego wolę. W tym przypadku anioł posłany przez Boga przychodzi i oznajmia Bożą wolę potomkowi królewskiemu, mówiąc: nie bój się wziąć Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. I reakcją, czy odpowiedzią w zasadzie, to lepsze słowo, odpowiedzią Józefa jest czyn jednoznaczny. Przygarnia, czy w każdym razie nie odtrąca, nie oddala swojej małżonki, ale przygarnia ją i zatrzymuje jako żonę. W ten sposób Józef, syn Dawida, potomek królewski, z królewskiego rodu, z pokolenia Judy, daje posłuch, wierze wobec tego, co objawia Bóg. Otóż spełniło się oczekiwanie na Mesjasza. Na Mesjasza zapowiedzianego niegdyś przez proroka Izajasza, ale nie tylko, przez właściwie wszystkich proroków Starego Testamentu. Oto narodzi się ten, kto będzie znakiem, że Bóg jest z nami. Narodzi się ten, kto będzie Emmanuelem. A czytelnym tego znakiem będzie właśnie owa panna, dziewica, Najświętsza Maria Panna. Józef zatem przyjmuje to wszystko w wielkiej wierze i jednocześnie warto też zwrócić uwagę na czasy, w których żył Józef i w których to się dokonało. We wcześniejszym omówieniu, we wcześniejszym komentarzu przywołałem proroctwo mesjańskie z Księgi Rodzaju, to co słyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa. Nie zostanie odjęte berło od Judy, ani laska pasterska spośród jego kolan. A kto wtedy panował w Izraelu? Kto rządził? Otóż Izrael miał króla, a więc miał osobę, która trzymała berło, sprawowała władzę. Był to król Herod, zwany Wielkim. Ale właśnie pomimo tego, że był władca na tronie w Jerozolimie, na to pozwolili okupanci rzymscy, to jednak nie był to naprawdę król żydowski. To Herod pochodził z Idumei, a więc z tego narodu, który swoimi korzeniami sięga Edomitów, a więc bardzo złych, bardzo podłych sąsiadów względem Izraela. To tak jakby ustanowić władcą, królem, kogoś, kto pochodzi z narodu całkowicie znienawidzonego. I chociaż król Herod starał się jak najlepiej sprawować władzę poprzez system budowniczy, aczkolwiek był to człowiek bardzo krwawy, tutaj się od razu przypomina rzeź niewiniątek, ale właśnie nie było to berło należące do władcy z rodu Dawida. I Józef poprzez to objawienie, które przypomina mu o godności królewskiej i jednocześnie o tym, aby się nie lękać, bo on widzi znak dany przez Pana, znak zapowiedziany niegdyś Achazowi, odpowiada wiarą. Rozumie, że właśnie w tym czasie, kiedy Izrael jest tak naprawdę pozbawiony króla, pozbawiony swej władzy, przychodzi ten, który jest w pełni królem. Tak jak tylko królem, w taki sposób, w jaki go ukazuje Paweł Apostoł w niedzielnym drugim czytaniu. Królem nad i Panem nad śmiercią. Królem życia, który nam przynosi owo życie w wielkim darze. O i właśnie tak te czytania z Księgi Izajasza, z Listu do Rzymian i Ewangelia Mateuszowa w ostatnią niedzielę Adwentu wprowadzą nas w klimat świąt Bożego Narodzenia. A zatem już dają nam przedsmak z tej radości, że Bóg się rodzi, moc truchleje. Zapewne jesteśmy już po rekolekcjach adwentowych, być może w trakcie tych rekolekcji, Niech nasza radość będzie taką prawdziwą Józefową radością, radością przyjętą z wiarą, że i dla nas ten znak jest dany, że to dziecię o pięknym, symbolicznym imieniu Bóg jest z nami, rodzi się dla nas i dla nas sprawuje On władzę, to znaczy przywraca nam pełnię życia.
Ja przypomnę, że trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Gościem dzisiejszym i komentatorem słów Pisma Świętego jest ksiądz dr Mariusz Majdziński, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, także wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. I teraz już zapraszamy naszych słuchaczy, zapraszamy Państwa do udziału w tej audycji. Jest okazja, możliwość zapytania naszego gościa. Oczywiście pytania dotyczą tych tekstów, które słyszeliśmy przed chwilą. 655 23 55, 655 23 56, numer dla Polski Północnej i Południowej, dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48.
Rozum ustaje i wiary nam nie staje, wysłaniec Boga schodzi do każdego, nie każdy głos Boga poznaje. Nie bój się, Józefie, weź Maryję i dziecię do siebie. Nie bój się, zaufaj, ze świętego jest ducha ten, któremu dasz imię i dom. Zbudził się z bólu uzdrowionego mąż dzielny, który serca, a nie prawa się radził. Poznał wśród głosów głos Boga swojego, zaufał i Bóg poprowadził. Nie bój się, Józefie, weź Maryję i dziecię do siebie. Nie bój się, zaufaj, ze świętego jest ducha ten, któremu dasz imię i dom. W sam środek bólu niewymownego, kiedy rozum ustaje i wiary nam nie staje, wysłaniec Boga schodzi do każdego. Nie bój się, nie bój się, weź Maryję i dziecię do siebie. Nie bój się, zaufaj.
I drodzy Państwo, odbieramy już telefony, które mamy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Prosimy bardzo, Radio Maryja, audycja Szukając Słowa Bożego.
Halo, halo.
Tak? Tylko proszę wyciszyć radio, wyłączyć najlepiej na ten moment rozmowy, dobrze? I już pan jest na antenie, bardzo proszę.
Ja mam takie zapytanie, ponieważ...
A kto mówi i skąd?
Słucham Radio Maryja.
Ale kto i skąd telefonuje na początku?
Michał z Torunia.
Bardzo proszę, panie Michale, słuchamy pana.
Ja mam takie zapytanie, ponieważ od dłuższego czasu słucham Radia Maryja i naprawdę zaciekawiła mnie dzisiejsza audycja względem braku jakichkolwiek dowodów, które państwo tutaj przedstawiacie, jeżeli chodzi o króla Heroda. Tak naprawdę nie do końca wiemy, czy on istniał, czy cała ta bajka opowiedziana na antenie, czy ona po prostu
panie
była.
Panie Michale, czy pan jest człowiekiem wierzącym? Pierwsze pytanie może.
Oczywiście, że po prostu nie wierzę w bajki.
A, no to nie mamy chyba fundamentu.
Ale ja jak najbardziej, tylko pozwólmy panu Michałowi dokończyć myśl.
Mhm. Tak, proszę bardzo, słuchamy pana.
Ale braków jeszcze o tych brakach dowodów, jeśli można.
Na co brakuje dowodu? Że istniał Herod, tak?
Po prostu uważam, że cała ta historia opowiedziana tak pięknie, to jest czarowanie ludzi na antenie, mówienie o nieprawdziwych rzeczach, które tak naprawdę, na które nie mamy dowodów, one się nie sprawdziły.
Ale przepraszam, co jest nieprawdziwe? Może uszczegółowimy.
Wszystko, cała religia katolicka jest po prostu jednym wielkim oszustwem i kłamstwem, ponieważ nie mamy na nic dowodów, na nic. Wszystko opiera się na symbolach, wszystko opiera się na opowieściach, na przypowieściach, na gdzieś ktoś usłyszał. Wszystko jest nieprawdą.
Tak.
Łącznie z królem Herodem.
Zdecydowanie tak.
No dobrze, to zacznę od króla Heroda, jeżeli można. Nie wiem, jakie pan ma wykształcenie, ale bardzo proszę w takim razie, jeżeli pan nie wierzy w istnienie króla Heroda, to poczytać sobie chociażby dzieje dawnego Izraela, Józefa Flawiusza. To jest historyk żydowski, człowiek, który był kapłanem żydowskim, jednocześnie dowódcą garnizonu w Galilei i w pewnym momencie uznał, że lepiej przejść na stronę Rzymian. A później z tego rodzaju chcąc spłacić dług wobec swojego narodu, czyli narodu żydowskiego, napisał 3 bardzo ważne z historycznego punktu widzenia dzieła. Właśnie wspomniane dzieje dawnego Izraela oraz wojna żydowska i przeciwko Apionowi. Tak notabene kontra Apionem, czyli przeciwko Apionowi, jest to swego rodzaju szczególna rozprawka i tą chyba lekturę bym może polecił z tym, który w nic nie wierzył i zarzucał, że wszystko się opiera na symbolach. Natomiast w dziejach dawnego Izraela czy w wojnie żydowskiej mamy odniesienia do króla Heroda. Co do rzezi niewiniątek, rzeczywiście na to dowodów wprost nie ma. Ten przekaz, informacje o tym czerpiemy z Ewangelii Mateusza. I tutaj powiedzmy historycznie nie upierałbym się, żeby aż tak bardzo mocno dowodzić. Natomiast samo opowiadanie w Ewangelii Mateusza ma ono swoje głębokie znaczenie. Natomiast co do opierania się na symbolach. Oczywiście religia opiera się na symbolach i nie powinno to dziwić, bo na czym przede wszystkim opiera się na Słowie Bożym, ale jeżeli tutaj mówimy o symbolach, opiera się na symbolach w sposób oczywisty, ponieważ odnosimy się do rzeczywistości, którą nie widzimy. Nie widzimy tego, co jest w niebie. Nie widzimy Jezusa Chrystusa, nie widzimy Boga. A rzeczywistość sakramentalna, czyli udzielenie nam łask nadprzyrodzonych, niewidzialnych, również opiera się na symbolach, ażeby było czytelne, żebyśmy widzieli, że to jest. I tak notabene, tutaj już pomijając osobę pana Michała z Torunia, ale można było zadać pytanie, czy właśnie osoba, która w ten sposób neguje religię, już nie mówię tylko o religii katolickiej, ale w ogóle religijność w kontekście przywoływanych symboli, jaki jest stosunek takiej osoby do książki Dona Browna Kod Leonarda? Tam z kolei wszystko, co się dzieje, co jest opisane w kontekście symboli. A sam spotkałem się z wieloma ludźmi, którzy przecząc symbolice chrześcijańskiej, chociażby tylko chrześcijańskiej, z taką łatwością, żeby nie powiedzieć naiwnością, ulegali fascynacji czy wręcz wierze w symbole i w te wszystkie znaczenia, które opisywał Brown w swojej książce. Więc jeżeli jest tak wygląda konsekwencja w ustosunkowywaniu się do symboli, no to chyba odpowiedź, żeby nie powiedzieć opinia, rysuje się sama przez się. Mm.
A ja tylko tyle też dopowiem, że są ludzie niewierzący, którzy do takich się uważają, a uznają prawdziwość ksiąg Pisma Świętego, prawda? Mamy też takie przypadki.
Tak, jak najbardziej.
I to
najbardziej.
Jest ich bardzo dużo. Ale myślę, że nie skupiajmy się na jednym telefonie i proszę słuchaczy, żeby się może odnosili teraz do tekstu, żeby nie było teraz takiej polemiki z panem Michałem, który słucha Radia Maryja mimo wszystko.
Tak. Tylko, że Herod na pewno istniał. To jest już z tego wszystkiego i to nie jest oparte na symbolach, tylko przekazach historyków.
A to, że się go pokazuje w jasełkach, no w takich przedstawieniach tych, no to wiadomo, że to jest już pewna fabularyzacja.
Oczywiście, tak, bo prawda w tym między zestawienie, prawda, jasełka to jest bardzo często zestawienie, konfrontacja dobra i zła.
Tak jest.
Dobrze, ale czekajmy na telefon.
Oczywiście, mamy telefony, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę bardzo, słuchamy, kto i skąd mówi?
Irena z południowej Polski.
Pani Ireno, bardzo proszę, bardzo prosimy.
Witam serdecznie ojca Janusza, Irena z południowej Polski.
I księdza Mariusza szczególnie, tak.
Witam, witam, tak.
I pani Ireno, bardzo proszę tylko tak, przyciszyć radio, prosimy.
Podejdę, właśnie, przepraszam najmocniej, bo jestem w jednym pomieszczeniu, no akurat tak się złożyło. Katecheza wspaniała była. Życzyłabym każdemu, żeby znalazł się w Ziemi Świętej, żeby znalazł się w tych wielkich, ważnych miejscach jako dla nas, jako dla nas chrześcijan. Wtedy pogłębia się naszą wiarę. A właściwie cała nasza wiara to jest zawierzenie. Bo wiadomo, nadzieja przeminie, wiara przeminie, bo staniemy kiedyś z Bogiem twarzą w twarz, tym właśnie nowonarodzonym, którego teraz oczekujemy każdego roku, bardzo uroczyste, piękne święta, które pochłaniają bardzo dużo pieniędzy i angażu wielu ludzi, wielu chrześcijan, a wiemy, że święta Zmartwychwstania Pana Jezusa są najważniejszymi świętami. Choć wiadomo, że nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie było narodzin Chrystusa. Zawsze tak tłumaczę, kiedy nieraz pielgrzymuję z ludźmi, że tak jak z prądem. Prądu nie widzimy, ale widzimy światło. Bóg jest, istnieje. Tak samo Trójca Święta, kiedy podpalimy trzy niezależne świece i te piękne, długie płomienie złączymy w jedno, to mamy symbol tak obrazowo przedstawiony Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. I to wszystko działa w Kościele i musimy wierzyć właśnie nasza wiara, tak jak powiedziałam na początku, polega na tym zawierzeniu. A pogłębia się wiarę, kiedy staje się w Betlejem, w miejscu narodzin Chrystusa, gdzie był nasz Ojciec Święty, ukochany Jan Paweł II. Modlił się tam. Jest to największy autorytet świata. I życzę każdemu, aby te święta Bożego Narodzenia, do których się przygotowujemy, nie kierowały w tym kierunku nas wszystkich prezentów, angażu takiego zewnętrznego, ale przede wszystkim właśnie tego angażu duchowego. Nie wszyscy potrafią może to zrozumieć, ale jest to taki moment właśnie, ta refleksja, kiedy ten Józef z Maryją szli, nie mieli miejsca, nie było gdzie urodzić dzieciątka. I my w tej chwili też jesteśmy nieraz w różnych sytuacjach życiowych i właśnie wiara utrzymuje wielu ludzi, a bardzo dużo osób jest takimi osobami potrzebującymi, właśnie jak Józef, jak Maryja, a jak wielkie dzieło Chrystusa wydali na świat, bo dzięki niemu mamy właśnie zbawienie. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam prowadzących, łączących, wszystkich słuchaczy, a jeszcze tak będąc na antenie zaproszę, bo wiem, że w Sosnowcu, w parafii Serca Jezusowego będzie w dniu Wigilii, Wigilia dla słuchaczy Radia Maryja, tych samotnych, tych, którzy może nie mają z kim spędzić tego urokliwego wieczoru. Będziemy z kapłanami łamać się opłatkiem i wspólnie do czasu pasterki spędzać czas. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy. Szczęść Boże,
Bóg zapłać. Bóg zapłać za piękne życzenia i przypomnienie właśnie o Betlejem, Betlechem, dom chleba. Ta zapowiedziana przez proroka dziewica wydaje na świat Emanuela, czyli tego, który objawia nam, że Bóg jest z nami, w domu chleba. To też jest bardzo piękny i bardzo ważny znak. Chleb, który jest dostępny dla wszystkich, którego każdy przecież łaknie. I tak właśnie, i to powinno być naszym pragnieniem, łaknieniem bycia blisko Chrystusa, poznania Go.
Kolejny telefon jeszcze chcemy odebrać. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Proszę bardzo, kto i skąd telefonuje?
Mira z Małopolski.
Pani Miro, słuchamy, tylko proszę wyłączyć radio, przyciszyć,
już
dobrze?
Już wyciszam. Z całego serca dziękuję za obecność Radia Maria w moim domu. I...
No, pani ma włączone radio niestety. Teraz, bo tak to trzeba mieć włączone, ale przeszkadza pani przy telefonowaniu.
Tak, już, więc ja rzeczywiście, mimo że ksiądz prosił, żeby nie tutaj nie dzwonić, jakby odpowiedź do młodego człowieka, więc ja może proponowałabym wszystkim wątpiącym przeczytać książkę Dzieje Jerozolimy za czasów Chrystusa. Więc jest przepiękna, bodajże autorem jest Daniel Robs, ale nie jestem pewna do końca. Niemniej jednak książka, która odpowiada na wiele, wiele pytań do każdego chyba chrześcijanina, katolika. Także jest to cudowna, cudowna i młodemu człowiekowi też polecam, żeby przeczytał, pojechał do Jerozolimy, więc dotknie każdy kamień, dotknie tą wielką historię, kiedy w tym czasie, w czasach Jezusa, Jerozolima była, należała jako Imperium Rzymskie. Także powinien młody człowiek przeczytać tą książkę. Wygląda na to, że wątpi i poszukuje, więc jest to też, można powiedzieć, że to, że zadzwonił, jest to nadzieja, że czegoś szuka, więc jest być może na dobrej drodze. Pozdrawiam bardzo pięknie i wszystkiego, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Dziękujemy, my również pozdrawiamy bardzo serdecznie.
I jeszcze kolejny telefon. Korzystajmy z tego, że mamy kilka minut do końca naszego programu. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Zawsze dziewica. Dzisiaj będzie zapytanie, ojcze Januszu i czcigodny księże profesorze.
Czekamy.
Pytanie jest takie.
No pan, Krzysztof, jak to jest? Pan Krzysztof z Krakowa, tak?
Czy tak, jest znany głos. Pytanie jest takie. Jak to właściwie jest? Z tych pierwszych komentarzy księdza profesora to wynikało, że tu mówi prorok. Ja to odebrałem o czymś takim jak taka potęga kobiecości. I już wtedy jest mowa o potędze tego życia konsekrowanego, poświęconego Bogu, bo czymże jest dziewictwo, jak nie właśnie tym. Więc jest tam jeszcze to wszystko w takich głębiach pewnej enigmy, ale już ta potęga przez proroka jest jakby nakreślona, opowiedziana. I następuje jakiś taki moment niesłychany, kiedy już wiadomo o co chodzi. Taka kruchość człowieka, no bo cóż ta 15-letnia dziewczyna izraelska, która czytała psalmy ze swoimi koleżankami i marzyła o to, żeby być serva della serva, czyli żeby być służącą u tej służącej, która porodzi tego Mesjasza zapowiedzianego. Ta kruchość. I ta kruchość, że Pan Bóg przecież mógłby się posłużyć wieloma innymi sytuacjami, a nie aż tak drastycznymi, w jakiej postawił Józefa. Przecież to rzeczywiście po ludzku jest bardzo trudne do przyjęcia. I wreszcie jakby się kończy to Boże Narodzenie, tą potęgą Emanuela, Boga z nami, który właśnie przychodzi pomiędzy te naszej wielkości i te kruchości i małości, przychodzi pomiędzy nas, żeby z nami pozostać. I to tak pozostać aż po krzyż, ale i po zmartwychwstanie. Więc taka linia tutaj przebiegała i tak właśnie takie się mi tutaj pytanie rodziło, że mówię, no przecież Pan Bóg, który jest wszechmogący, mógł się wieloma innymi sytuacjami posłużyć, podczas kiedy właśnie akurat wybiera taką linię i taką będziemy asymilowali w najbliższą, tą ostatnią niedzielę Adwentu, zapalając już tą czwartą właśnie świecę. Dzisiaj tak przeglądałem takie tam dokumenty dla osoby, której będzie proces beatyfikacyjny prowadzony. Nagle znajduję dziwną taką notatkę. Ona pisze, ja jestem insufficiente, ojciec Janusz wie, to jest, ja jestem niewystarczająca w planach Bożych. Ja jestem nic, zero, pikola, mała, ale razem z Bogiem jesteśmy majoranca, czyli jesteśmy większością. Gdyby nasi parlamentarzyści rozumieli, że nie od tych nawet cyfr, tylko od tego krzyża, który tam wisi nad drzwiami w parlamencie, zależy właśnie to słowo o tej majorancy, czyli większości, i to morale naszego narodu, i ten rodzący się Chrystus stanowią jedno, a nie stanowią jakichś podziałów, naprawdę życie w naszej ojczyźnie byłoby zupełnie inne i tego życzę i ojcom, i księdzu profesorowi, ojcu Januszowi, mojemu kochanemu przyjacielowi i mojej całej ojczyźnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
To jest zawsze. Dziękuję panie Krzysztofie. Proszę bardzo. Tak. Księdza, bo już czas.
Słyszeliśmy, że la lingua italiana è bella, że język włoski jest piękny i trzeba czasami się rzeczywiście nim posłużyć, by wyrazić swoją myśl nawet w języku ojczystym. Przecież mówiąc, nie bardzo uchwyciłem pytanie, ale tak jak się domyślam, to być może chodzi o stopniowość Bożego objawienia. I to rzeczywiście Bóg się objawia stopniowo, poczynając od pierwszych stronic karty Pisma Świętego, ale jednocześnie objawia się, i to staramy pokazać się w dzisiejszych katechezach, stosownie do ducha danego czasu, czy też problemów danego czasu. Kiedy Achaz nie sprawdzał się jako król, to prorok zapowiada narodziny nowego potomka, nowego mężczyzny, poprzez oczywiście kobietę. Z tą nadzieją, że właśnie przyjdzie ten, który ukaże, że Bóg jest z nami. Tego nie czynił, a to był jego obowiązek, Achaz. Zatem to proroctwo, oczywiście, ono wynosi postać owej jeszcze tajemniczej kobiety, ale ta kobieta nie przysłania sobą tego, który jest przede wszystkim znakiem Bożej obecności. I również w tym duchu Nowego Testamentu już. Cicha i pokorna służebnica pańska, owa tutaj nazwana serwa, staje się matką Syna Bożego. To właśnie ona jako dziewica poczęła i porodziła na świat. Ale jedna uwaga, niekoniecznie bym był zdania, że Maryja, jedynym pragnieniem czy marzeniem Maryi byłoby być służebnicą owej służebnicy pańskiej, żeby służyć matce przyszłego Mesjasza. Otóż można przypuszczać, że te nadzieje mesjańskie, które chociażby w tych herodowych, tutaj ponownie Herod zostanie przywołany, w herodowych czasach mogły w sposób szczególny rozbrzmiewać, chociażby na podstawie aktualizacji proroctwa z Księgi Rodzaju, to również Maryja mogła nie tyle wyobrażać sobie, że będzie, ale odbierać tą świadomość, że to stanie się udziałem pewnej kobiety. Oczywiście mówimy o Maryi jako wzorze pokory, pokornej służebnicy pańskiej. Ale niewykluczone, że z tą nadzieją mogła również żyć. Nie tyle się spodziewać, że zostanie, ale ta nadzieja mogła jej zostać przekazana przez jej rodziców, przez całą tradycję.
Myślę, że będziemy chcieli już, księże profesorze, podsumowywać nasze dzisiejsze rozważania, rozmowy w ramach audycji Szukając Słowa Bożego, bo zbliża się 19:30.
30, tak. Kończąc, zostało powiedziane już dzisiaj dużo w formie i katechezy, wyjaśnień i także poprzez odpowiedzi na telefony. Kończąc, chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia na ten piękny, błogosławiony czas świąt Bożego Narodzenia. Najprawdopodobniej już do tego czasu nie będę tutaj w studio, więc korzystam z tej chwili. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy pozdrowienie anielskie, zwiastowanie Józefowi. I we wszystkich tych zwiastowaniach, kiedy przyszedł anioł w kontekście poczęcia czy narodzenia Jezusa Chrystusa, pobrzmiewa jedno wezwanie. Ono jest powtarzane wszystkim. Otóż anioł Józefowi, Zachariaszowi, Maryi, pasterzom mówi jedno: nie bój się. Oczywiście dopowiedź jest później rozwinięta, wypowiedź jest rozwinięta stosownie do poselstwa, do zadania, które ma ów anioł. Ale właśnie nie bój się. I to wielokrotnie powtarzane przez anioła nie bój się, powtarzane i kierowane do człowieka, niech będzie i dla nas przesłaniem na ten czas. Na ten piękny czas, kiedy dobro już nie tylko to płynące z góry, ale również to dobro, które wylewa się z naszych serc ku drugiemu człowiekowi, ku każdemu bez wyjątku. Niech sprawi, byśmy porzucili wszelki lęk. O jutro, o to, co będzie w nowym roku. Jeżeli Bóg jest z nami, właśnie to imię Emmanuel, to Paweł Apostoł pyta się wyraźnie, to któż przeciwko nam? Żadna siła, żadna potęga tego świata nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Nie bójmy się zatem, nie lękajmy się tego zła, które dzieje się wokół nas, tak jak niegdyś się działo za króla Achaza. Ale z wiarą oddajmy się Panu Bogu, bo tylko w ten sposób możemy doczekać się pełnego dobra. Tylko w ten sposób nasze życie może być piękne i radosne. I chociaż wisi nad nami jakieś pewne widmo niepewności w związku z Nowym Rokiem, to pamiętajmy, Emmanuel, Bóg z nami.
Bóg zapłać, bardzo gorąco dziękujemy również w imieniu słuchaczy. Odwzajemniamy życzenia, życząc księdzu profesorowi wszelkich łask Bożych w Nowym Roku i także dużo sił na tej kanwie wykładów Pisma Świętego, tłumaczenia, czym jest Pismo Święte, też dla studentów, dla kleryków, ale także dla wszystkich wiernych świeckich. Bóg zapłać, dziękujemy. I do zobaczenia.
Bóg zapłać serdeczny, już naprawdę na koniec serdeczne słowa pozdrowienia. Tutaj pewna taka obietnica, więc ją tu dopełnię już w ostatnich minutach, sekundach wręcz dla parafian z Piotrowic w diecezji lubelskiej koło Nałęczowa na czele z księdzem proboszczem, także dla parafii, w której będę głosił rekolekcje od najbliższej niedzieli w jednej z parafii łódzkich i bardzo serdecznie także pozdrawiam wszystkich słuchaczy, swoją mamę i tych, którzy w sposób stały gromadzą się o tej porze słuchając Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, a mówił i był z nami ksiądz dr Mariusz Szmajdziński.